프로 컨트라. Całkiem niedawno któraś z naszych słuchaczek napisała, chyba już pod postem prokontrowym, na które oczywiście zapraszamy, że nie zauważyła, kiedy przeszliśmy z audycji Nie Tylko Big Beat na prokontrę, a dzisiaj to już faktyczne, bardzo duże pomieszanie, no bo przecież ledwie kilka minut temu słuchaliśmy Kasy Chorych w Nie Tylko Big Beatie właśnie, a tymczasem Kasa Chorych i ich Mundial Blues, zdaje się, że z 1982 roku otworzył 12. wydanie audycji Pro Kontra. Przy mikrofonie Andrzej Kusy
i Krzysztof Kotniński oczywiście. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Rok 1982, czyli kojarzy się oczywiście z Mundialem w Hiszpanii, trzecim miejscem polskiej reprezentacji na tych mistrzostwach świata. Dla tych Państwa, którzy albo nie pamiętają, albo być może nie wiedzą o takiej sytuacji, a takie były nasze osiągnięcia piłkarskie. Trudno w to uwierzyć, prawda, Krzysztofie?
No prawda, prawda. Czy ja dobrze kojarzę, że to był ostatni nasz medal na mundialu piłkarskim?
Niestety ostatni, czy na mundialu, czy na mistrzostwach Europy.
No właśnie.
Ale teraz zbliżają się mistrzostwa Europy od 4 lipca bodajże kobiet, w których bierze udział zakwalifikowała się nasza reprezentacja kobiet. Ja ściskam kciuki, bo rzeczywiście te nasze panie grają Całkiem rewelacyjnie.
Całkiem
Powiem szczerze.
rewelacyjnie, tak. Ja też obserwuję tutaj sytuację. No mamy kilka piłkarek, które całkiem ładnie radzą sobie w Europie. No z Ewą Pajor na czele, która jest
No przecież
w tym sezonie
Barcelona
była
i
królową strzelczyń w Barcelonie.
tak. Jedna z najlepszych piłkarek w Europie, moim zdaniem.
Tak, ona grała wcześniej, jeśli dobrze pamiętam, we Francji bodajże, i tam już była czołową postacią, a tu w Barcelonie no, weszła w takie środowisko, w którym wydaje się, że odnalazła się idealnie, czyli najlepsza wśród najlepszych, bo trzeba Państwu wiedzieć, mówię to jako kibic Barcelony, obserwujący sytuację, że właśnie kobieca drużyna FC Barcelony, czyli FC Barca Femeni, jest jedną z najlepszych w Europie właśnie. Zresztą niejednokrotnie wygrywały panie już choćby Ligę Mistrzyń UEFA. No a my mieliśmy rozmawiać o muzyce i filmie, a rozmawiamy o piłce nożnej, ale
Ale
właśnie.
ja jeszcze na chwilkę zmienię dyscyplinę
O,
sportową,
ciekaw
jeżeli
jestem na
mogę.
jaką.
Dzisiaj słyszałem u ciebie w audycji nie tylko Big Beat, kolejny raz zespół Skaldowie. I tak sobie przypomniałem, że zespół Skaldowie oraz zespół No to co wystąpili w takim programie telewizyjnym. Już nie pamiętam, jaki tytuł tego programu był. W każdym razie program był rejestrowany w hali sportowej w Łodzi na lodowisku i obie drużyny grały, znaczy oba zespoły, znaczy polskie rokowe, grały w hokeja.
A to ciekawe, to nie wiedziałem o
Zespół
takim
No to co
wydarzeniu.
i zespół właśnie Skaldowie. I powiem Państwu szczerze, jak oglądałem ten materiał jeszcze raz po latach, bo oglądałem, miałem to szczęście i tą przyjemność, żeby obejrzeć premierowy ten występ w polskiej telewizji, to po latach, kiedy obejrzałem sobie jeszcze raz, bo przypomniałem sobie o takiej sytuacji, to powiem Państwu szczerze, każdy z tych członków zespołu, czy No to co, czy Skaldowie, po pierwsze, potrafili jeździć na łyżwach i grać jeszcze w hokeja. Także wielki szacunek. Zresztą w tamtych czasach młodzi ludzie, może troszkę też starsi, uprawiali różne sporty i ta tężyzna fizyczna była znacznie na wyższym poziomie niż obecnie, moim zdaniem. To tak, jeżeli chodzi o hokej i o zmianę dyscypliny sportu, ale teraz wracamy do piłki nożnej w takim razie.
Tak, wracamy do piłki nożnej, ponieważ no, wymyśleliśmy z Andrzejem, że skoro 11. wydanie było związane z 11 piłkarskimi przewijającymi się w różnych filmach i serialach, no to jak w każdej porządnej drużynie piłkarskiej jest jeszcze ławka rezerwowych. I dziś wspomnimy o filmach i serialach, w których wątki piłkarskie nie zawsze były na pierwszym planie, ale niekiedy były, szczególnie w serialach, ciekawymi wątkami epizodycznymi. Mówiłeś, a propos jeszcze, zanim przejdziemy do samych tytułów, to mówiłeś o tym, że o tych Skaldach i zespole No to co? I tak się składa, że No to co? To my dzisiaj usłyszymy za kilka lub kilkanaście minut, zależy od tego, ile będziemy rozmawiać o tych tytułach, które chcielibyśmy Państwu dziś przybliżyć. Ciekaw jestem, Andrzej, od czego chciałbyś zacząć? Czy masz jakiś pierwszy tytuł, który od razu przychodzi ci do głowy przy okazji wątków
Mam kilka tytułów,
piłkarskich?
które od razu mi przychodzą do głowy, ale ja myślę, że tam był w serialu Alternatywy 4 był taki epizod piłkarski.
Był
Przypominam
taki
sobie Krzysztofie, nie wiem, co ci
nietypowy
mówi.
epizod, bo to nie była sama gra w piłkę, w sensie dokonywana przez bohaterów serialu, ale w mieszkaniu towarzysza Jana Winnickiego, który miał telewizor na baterię. No wówczas to absolutne rarytas, tylko najbogatszych było na to stać. Pewnie w ogóle mało dostępny był taki sprzęt, ale on miał telewizor na baterię, jako że dozorca bloku, czyli Stanisław Anioł, odciął prąd na wszystkim mieszkańcom bloku i oglądali u niego właśnie na telewizorze na baterię mecz. Tylko ja zapomniałem sprawdzić, jaki to był mecz, ale to był mecz chyba polskiej reprezentacji Na pewno był na stadionie Widzewo, bo pamiętam ten moment, kiedy...
To było, mówiono, że polska reprezentacja gra u Widzew chyba z jakimś innym zespołem.
Chyba tak, no to był początek lat 80., więc Widzew mógł grać w pucharach, no bo on w 81. Tak, po raz pierwszy grał w pucharach europejskich. Zresztą...
W każdym razie taki epizod piłkarski był i ten epizod piłkarski doprowadził do tego, że wszyscy mieszkańcy domu zjednoczyli się w jednym miejscu, rozmawiając, dyskutując później już na tematy polityczne, z czego nie był zadowolony towarzysz Winnicki.
Tak, bo został, że tak powiem, przełapany na tym, że co innego im mówi...
Został.
Dokładnie, co innego im mówił tutaj, a co innego w telewizji.
A co innego mówił właśnie ludziom, bo on stwierdził, że państwo jesteście osobami inteligentnymi, a mogę z państwem o wszystkim porozmawiać.
Tak, widzę, że też dobrze pamiętasz teksty z Alternatywy 4, ale z tego serialu nie da się tekstów nie pamiętać, bo to kopalnia powiedzonek, które dziś weszły do takiego takiego no, codziennego użytku.
Tak.
I takiego języka. No czasami, ostatnio chyba już nawet o tym wspominaliśmy, że czasem nie wiemy, że mówimy bareją, bo często te teksty już są tak zakorzenione w naszym języku, że kompletnie nie kojarzymy ich z jakimkolwiek filmowym czy serialowym tworem. Ja tak się składa, mam taki fragment muzyczny, oczywiście autorstwa Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, który, jakby to powiedzieć, właśnie muzycznie opisuje mieszkanie owego towarzysza Jana Winnickiego. Cytując jeszcze przy okazji, 3 góra, 4 pokoje, ja nie muszę mieszkać w żadnych pałacach, a przy okazji miał jeszcze przecież willę, zapewne gdzieś na Żoliborzu, w którym mieszkała jego żona, z którą się rozstał, która sama miała kochanka, był też ten wątek. No, a ja proponuję, byśmy do tego wątku przeszli i później porozmawiamy sobie o kolejnych tytułach, w których piłka nożna była epizodem mniejszym lub większym. I to będą seriale, myślę, seriale i filmy z bardzo różnych muzycznych półek, prawda, Andrzeju? Bo jak szukaliśmy w głowie takich wątków, to nagle gdzieś tam po drodze nam się ukazywały. Zatem 2,5 minuty muzyki Jerzego Dudusia Matuszkiewicza i zaraz powracamy.
Thank you.
Taka muzyka relaksacyjna, bo można było, patrząc na mieszkanie, szczególnie z tamtej perspektywy, na mieszkanie Jana Winnickiego, można było się zrelaksować.
O, takie tam... mieszkanie to było marzenie każdego...
Każdego właściwie... każdego Polaka, prawda? Niezależnie od...
rzeczywistości.
Tak.
Takiej, że tak powiem, spograniczna jawy i snu.
Tak, dokładnie.
U pana Winnickiego towarzysza zresztą, obraz to już żeśmy ustalili, przecież z tobą ustaliliśmy. Obraz był wciśnięty w to mieszkanie.
Tak, słowo wciśnięty jest tu bardzo dobrym określeniem.
Nie wiadomo, jak się tam wcisnął. No, obraz bitwy pod Grunwaldem.
Jana Matejki, oczywiście.
No, a poza tym postać Winnickiego nawiązywała ponoć, według opinii osób zorientowanych bardziej, do takiego polskiego dyplomatu ówczesnego z lat 80. Nazywał się Zdzisław Rurarz, który nie wrócił z Japonii, wystąpił tam w tej Japonii o azyl polityczny.
No to ciekawa historia. Taka ciekawostka, a my powracamy do wątków piłkarskich. Właśnie wątek piłkarski w serialu Alternatywy 4 jak najbardziej się pojawił, ale przypomniało mi się teraz, dosłownie teraz, przyszło mi do głowy, że w innym filmie Stanisława Barei, Brunet wieczorową porą, czerwony kapelusz jest zawsze podejrzany, że pozwolę sobie kolejnego cytatu użyć. Tam też jest maleńki wątek piłkarski przed domem głównego bohatera granego przez Krzysztofa Kowalewskiego, kiedy sąsiad jego gra z dzieckiem i mówi i kopnij tam jak Dejma, a kopnij tam jak, nie pamiętam, czy Gorgoń, czy Szarmach. I też mi się przypomniało. I to taki dosłownie okruszek piłkarski, okruszek epizodyczny, ale też od razu mi się przypomniał, gdy zacząłem myśleć teraz o Stanisławie Barei. Ale oczywiście jego filmy to nie jedyne filmy, w których piłka nożna pojawiała się jako wątek taki czasami wiodący w pewnych momentach, bo myślę tu choćby o serialu Dom, tam też była taka ciekawa historia, ale do niego sięgniemy później. Ciekaw jestem, jakie tytuły ty masz, Andrzej, jeszcze na podorędziu.
No, to znaczy tych tytułów to mi się teraz znowu przypomniało kilka. Między innymi wątek piłkarski jest w takim serialu Układ Krążenia z Edwardem Lubaczenko w roli głównej. Tam też się pojawia w pierwszym odcinku wątek piłkarski, drużyny piłkarskiej i w serialu Dom przecież. Tam jest dłuższa ta...
Tak, tam właśnie w serialu Dom, do którego sięgniemy pewnie za chwilę, bo tam chcielibyśmy też skupić się potem na pewnej postaci, ale w serialu Dom tam cały odcinek, jak nie więcej, był właśnie skupiony wokół tego przyjazdu krakowskich piłkarzy do Warszawy.
Ale była relacja od świata w 1974 roku.
Faktycznie, zapomniałem o tym zupełnie.
Kiedy Bawolik założył się z Prokopem, z nowym gospodarzem domu.
Tak,
na Wiotej, o telewizor.
O telewizor Polska, się założyli, właśnie.
Że Polska tego meczu z Argentyną nie wygra. No i jednak Prokop miał rację, bo powiedział, że wygra. No i Polska wygrała.
Ale
telewizor poszedł w ręce pana Prokopa, który wstawiony już po kilku głębszych, no niestety...
Nie nacieszył, nazwijmy to tak, nie nacieszył się tym telewizorem, prawda?
Tak. W każdym razie to była taka właśnie historia. Bawolik, czyli ten serialowy mieszkaniec domu, który powrócił z zachodu, jako żołnierz, który brał udział w walkach w czasie II wojny światowej, był też piłkarzem Polonii Warszawa. I po powrocie pierwsze, co zrobił, to poszedł na stadion Polonii i zaczął organizować, współorganizować to życie piłkarskie w Warszawie. I był taki właśnie mecz, pierwszy mecz Polonia-Krakowia. W związku z tym, że po meczu jakaś tam wyniknęła sytuacja, że Krakowianom w autobusie poprzecinano koła, dętki, nie mogli wrócić tego samego dnia, bo Bawolik zaproponował, żeby ci piłkarze zamieszkali, to znaczy przenosowali u niego w domu. I tych 11 czy tam 13 ludzi położyło się spać właśnie w mieszkaniu Bawolika. No ale to miało dość bardzo dobry skutek w związku z tym, że chodziła taka komisja w tym czasie, która zaglądała do mieszkań i dokładała tych lokatorów, jeżeli ktoś mieszkał w jakimś mieszkaniu, powiedzmy 40-metrowym, a były tam tylko 3 osoby, no to trzeba było dokwaterować jeszcze parę osób.
Tak, prawda? Tak, no wiadomo. Była
taka komisja i jak oni weszli i zobaczyli, ile tam osób śpi, to od razu wyszli, prawda?
Tak, dokładnie, tak, dokładnie.
Nikogo nie dokwaterowano.
No dokładnie, to były oczywiście czasy tuż powojenne, więc problemy lokalowe w Warszawie były na porządku dziennym, no i trzeba było kombinować, jak, żeby zapewnić warszawiakom dach nad głową, i czasami ten dach dosłowny był niekiedy jedynym, bo przecież wiele, wiele budynków było mocno zniszczonych, zresztą sam budynek grający w tych pierwszych odcinkach, tytułowy dom przy ulicy Złotej 25 bodajże, choć de facto nie był na tej ulicy kręcony, ale ten tytułowy dom pierwszy też był przecież mocno zniszczony. On tam ściany od strony podwórza miał wyburzone. I
wiadomo, że to po wojnie to Warszawa wyglądała po prostu jak jedna wielka ruina. I kto miał, nie kto mógł, no, to mieszkał w różnych mieszkaniach, które zostały po tym bombardowaniu, po zniszczeniu, a niektóre mieszkania jeszcze, powiedzmy tak, średnio nadawały się do zamieszkania, ale ludzie mieszkali, kombinowali, radzili sobie w jakiś sposób taki, żeby doprowadzić te mieszkania do tego, żeby można było tam zamieszkać, przynajmniej czasowo.
Tak, starali się, żeby doprowadzić je do stanu używalności. Zresztą bardzo ciekawą książkę czytałem chyba w ubiegłym roku albo 2 lata temu właśnie na temat lat odbudowy Warszawy tej powojennej, ale cała historia już dotycząca planów architektonicznych stolicy. Ta historia się zaczyna właśnie od planów przedwojennych dotyczących planowania miasta, architektury miasta właśnie w latach jeszcze 20., no i potem w 30., co oczywiście przez wojnę zostało zaprzepaszczone, a plany niekiedy były naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. No i znowu odchodzimy od tego wątku piłkarskiego, no ale w przypadku takiego serialu jak Dom do wątków historycznych nie da się nie nawiązać w jakikolwiek sposób. Czy jakieś tytuły jeszcze ci teraz przychodzą do głowy, w których te wątki piłkarskie się pojawiały? Bo no, ja ci...
Wabank.
Właśnie.
Wabank. Tam jest w pierwszej części, w ogóle film rozpoczyna się od, ta pierwsza część od meczu piłkarskiego. Jeżeli dobrze sobie na pewno przypominasz, to tam jest spotkanie właśnie na stadionie piłkarskim.
Tak, Duńczyka z Henrykiem Quinto. I tu znowu taki tekst, który mi przychodzi do głowy, tekst autorstwa Duńczyka, czyli wypowiedziany głosem i ustami Witolda Pyrkosza, że z wiekiem zmniejsza się zapotrzebowanie na zysk, a zwiększa na święty spokój bodajże. Taki ciekawy tekst, który też gdzieś mi utkwił w głowie. Pierwszy wabank to początek lat 80., choć akcja filmu dzieje się gdzieś w dwudziestoleciu międzywojennym. I oba wabanki, chociaż już ponad 40-letnie, ogląda się z przyjemnością do dziś. Ja mogę nawet powiedzieć, że dziś ogląda mi się nawet przyjemniej niż na przykład, nie wiem, 10 lat temu, więc gdzieś z czasem chyba zacząłem doceniać te bądź co bądź pierwsze przecież filmy w reżyserii Juliusza Machulskiego.
Jeśli... Jeszcze jeden tytuł piłkarski i też w roli głównej tutaj Stefan Schmidt, czyli filmowy Bawolik z Domu, z serialu Dom. Tym razem film nazywa się Za metą start. I tutaj główny bohater kończy karierę zawodowego piłkarza, jednak wiek 35 lat to za wcześnie na emeryturę i Szymański, ten główny bohater, ma dyplom inżyniera, który uzyskał na studiach, ma również tam dosyć piłki i te perypetie związane i z zawodem, i z odejściem od piłki, i taka też psychologiczny obraz byłego sportowca, jak sobie radzi po zakończeniu kariery. Także Stefan Schmidt tutaj w głównej roli. Film ukazał się w 1978 roku. Natomiast reżyserem tego filmu Andrzej Berbecki, Marek Nowakowski, z kolei muzykę napisał Zygmunt Konieczny.
O proszę. Bardzo ciekawa informacja. To jest film, którego, przyznam, nie znam, nie znałem, nie słyszałem o nim nigdy wcześniej. Chyba też podczas naszych rozmów okołokontrowych, a mówiliśmy już Państwu, że często te nasze rozmowy trwają tyle, ile rozmowy w samych naszych spotkaniach w sobotnie wczesne wieczory. Za metą start, film z 1978
roku.
Tak, zatem z tego czasu, w którym rozpoczęte było nagrywanie serialu Dom. To tak swoją drogą. A my za chwilkę chyba wspomnimy o pewnym aktorze, czy inaczej powiem, o najlepszym aktorze wśród piłkarzy i najlepszym piłkarzu wśród aktorów, czyli o Marianie Łączu, a także o jego córce, bo podejmiemy pewien bardzo ciekawy filmowo-muzyczny wątek. Chyba, że Andrzej, jeszcze masz jakieś tytuły.
Myślę, że możemy tutaj o Marianie Łączu kilka słów powiedzieć, bo to...
To proponuję teraz małą muzyczną przerwę z grupą
To rozgadaliśmy troszkę.
Tak, i wtedy możemy się rozgadać właśnie o Marianie Łączu. Zatem 4 minuty i zespół No To Co w jak najbardziej piłkarskiej piosence.
Nie w hokeja gra. Tym razem.
Nie grają w hokeja.
Woli strzelać, pewnie strzela! Jest!
Kronika sportowa.
Wierzymy w jakiś cud, funduje nam
Właśnie spojrzałem na zegarek, że już połowa naszego dzisiejszego spotkania minęła, a my na dobre się nawet nie rozkręciliśmy, prawda, Andrzej? Dopiero no. Jakieś tam pierwsze...
Trzeba wydłużyć tę audycję, bo to...
Tak, bo my się wygadać nie możemy. Co prawda w 2 godziny raczej też się nie wygadamy, ale już będzie łatwiej, zdecydowanie.
Mam nadzieję, że nie nużymy Państwa tymi...
Tak, mamy nadzieję, ale ja mogę powiedzieć, że sporo takich pozytywnych głosów dotyczących audycji Pro Kontra docierało i do mnie, i chyba do Ciebie też.
Za które bardzo dziękujemy.
I one nas motywują, żeby dalej działać, żeby dalej wymyślać tematy. No i tych tematów mamy oczywiście w głowie w mnóstwo, bo gdy z Andrzejem w każdym tygodniu dzwonimy do siebie gdzieś w okolicach środy, czwartku przeważnie i omawiamy sobie jakieś tematy, to nagle przychodzi nam mnóstwo innych pomysłów do głowy, które moglibyśmy i które chcielibyśmy podjąć. I to dotyczy również pojedynczych postaci. Samych postaci to jest tyle, że byśmy mogli całe serie robić tylko omawiając właśnie kolejnych twórców, nie tylko aktorów przecież filmowych, bo już pamiętam, że w którymś z naszych spotkań mocno skupiliśmy się choćby na Jerzym Dudusiu Matuszkiewiczu, ale jeśli chodzi o muzykę filmową, to nie da się o niej mówić bez Dudusia, prawda? Tymczasem...
Nie da się, bo to jest cała historia, nie tylko filmowa, ale i także muzyki.
Muzyczna i historia jazzu przecież też. A my przejdźmy zatem do tego najlepszego aktora wśród piłkarzy i najlepszego piłkarza wśród aktorów, czyli Mariana Łącza. Ciekaw jestem, tak się zastanawiam, ile na przykład, czy są takie przypadki... Powiedzmy, w amerykańskiej kulturze to może być łatwiej, żeby jakiś mistrz filmowy był również mistrzem sportowym, no bo czasem ta sportowa popularność później pozwala im ruszyć właśnie w stronę Hollywood, ale w Europie, choćby zachodniej, czy były takie przypadki, w których aktor bądź co bądź jednak znany, popularny i mocno obsadzany, często obsadzany, żeby był też jednocześnie reprezentantem Polski reprezentantem swojego kraju w piłce nożnej.
Nie znam.
Zastanawiam się, w ogóle nawet patrząc na te choćby najbardziej znane nazwiska z europejskiego kina, w żadnym chyba przypadku nie mieliśmy takich wątków sportowych, a u nas przecież takie wątki się również w muzyce zdarzają, bo przecież Maryla Rodowicz swoją karierę rozpoczynała jako studentka AWF-u przecież, jako doskonała, zdaje się...
Ten polski juniorek.
Tak.
Bodajże, nie pamiętam.
Chyba na 100 metrów.
Ale 400 metrów.
Któryś z krótkich dystansów na pewno, to jestem pewien.
Biegowych. No i przez te mistrzostwa nie pojechała na jeden z pierwszych festiwali młodych talentów.
No faktycznie. Faktycznie.
Także była taka sytuacja.
A my się...
Natomiast jeżeli chodzi o piłkę nożną i teatr, to Jan Englert może nie grał na takim poziomie jak Marian Łącz, ale grał w trzeciej lidze, też chyba w Polonii Warszawa wtedy trzecioligowej, później już, prawda? Bo Jan Englert młodszym był.
No, zdecydowanie.
Jest młodszy niż Marian Łącz. W każdym razie, Marian Łącz zaczął w 1936 roku, jeszcze przed II wojną światową w Rysowi Rzeszów, bo urodził się w Rzeszowie. I potem po II wojnie światowej, w czasie II wojny światowej brał udział w takich organizowanych potajemnie meczach piłkarskich. Natomiast po II wojnie światowej zawitał do Łodzi i tutaj grał w ŁKS-ie Łódź. I grał w ŁKS-ie Łódź przez 4 lata, wystąpił w 63 meczach i uwaga, zdobył 55 bramek.
Tak, z czego zbudowany
1,82 wzrostu, świetnie radził sobie na boisku. No a potem w latach 50. do zakończenia kariery do 56 roku, od 1950 do 56 roku grał w Polonii Warszawa. Z 35 meczów zdobył 28 bramek. I co ciekawe, grając w Polonii Warszawa, musiał schodzić, często się zdarzało, że schodził po pierwszej połowie po to, żeby zdążyć na spektakl do teatru. Także To były takie sytuacje. Natomiast w reprezentacji Polski jako zawodnik ŁKS Łódź wystąpił w trzech meczach. I to jeżeli chodzi o Mariana Łączka, który zagrał w wielu filmach, może nie te główne role pierwszoplanowe, ale wiele ciekawych kreacji drugoplanowych, które pozostały nam w oczach, w pamięci. Między innymi brunet wieczorową porą, jako pan Andrzej Bileter w kinie. Także co mi zrobić, jak mnie złapie? Ta słynna konwersacja.
Na temat dojazdu do pracy, tak.
Z Alberkakiem na dworcu.
To jest absolutny klasyk polskiego kina i polskiego żartu w ogóle. Ale a propos...
Pojawiał się i w Misiu, i w Alternatywach 4 przecież jako przyjaciel Balcerka z Pragi warszawskiej. Jego ostatni film to Pan na Żuławach. Bardzo ciekawy serial, serdecznie Państwu polecam. No ale pierwszy film to 1956. Cień.
Tak, zauważmy, że to jest ten sam rok, w którym zakończył karierę piłkarską, więc tak. W pewnym momencie, no, będąc zapewne mocno...
No, ale przegrał wcześniej, także...
Tak, ale będąc zmęczonym tym działaniem jednocześnie na polu piłkarskim i teatralnym, stwierdził, że trzeba pójść w jedną stronę i kariera piłkarska została zakończona, no ale z drugiej strony miał wtedy...
piłkarską w wieku 25 lat,
dokładnie.
Na tamte warunki to jest naprawdę niebywały wyczyn. No.
Naprawdę i rzadko się zdarzało, żeby tak po 30 piłkarze byli jeszcze czynni na tym najwyższym poziomie. Wspomniałeś o filmie Cień, o filmowym debiucie Mariana Łącza. On, tak jak mówiłeś, często pojawiał się w takich drugoplanowych czy epizodycznych rolach, ale zauważ, że to jest tak charakterystyczna postać, że gdziekolwiek by się nie pojawił, jakkolwiek mała nie byłaby to rola, to zawsze wiemy, że to jest on i zawsze gdzieś ten ślad, taki odcisk swojego aktorskiego talentu pozostawiał w głowach. No właśnie jak choćby ten epizod z filmu Stanisława Barei, Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, czy w serialu Dom, wspomnianym przez nas. On tam zresztą grał pracownika klubu piłkarskiego właśnie w drugim odcinku. Zresztą takiego dosyć, nazwijmy to, śliskiego troszkę gościa, który próbował nieco kombinować, z tego co pamiętam. No, słynny inkasent w Misiu, to też jest bardzo, bardzo ciekawy epizod, ale z drugiej strony grał też choćby w Lalce, w tej lalce serialowej w reżyserii Ryszarda Bera, to z 1977 roku. Grał też w Janosiku, grał w Wakacjach z duchami, w Przygodach psa cywila, czy w nieco wcześniejszym Spotkaniu ze szpiegiem, czy także pojawił się, ale to dosłownie na taki krótki moment, w jednym z moich ulubionych filmów, czyli w Gangsterach i Filantropach. O tym filmie też kiedyś musimy opowiadać, bo wydaje mi się, że my nigdy jeszcze do tego tytułu na dłużej nie sięgaliśmy. Marian Łącz, absolutnie wyjątkowa i charakterystyczna bardzo postać, niczym ja tak sobie zawsze kojarzyłem, że on jest równie charakterystyczny jak Zdzisław Maklakiewicz i jego kolega. Mogliby spokojnie taką trójcę tworzyć, takich postaci niekoniecznie może od razu budzących sympatię, ale jednak z czasem łapiących wysyłających do nas jakieś dobre fluidy, że tak powiem. No ale jeśli chodzi o Mariana Łącza, no to trzeba też powiedzieć o jego córce.
Laura Łącz, która urodziła się w 1954 roku, ale zanim została już taką aktorką znaną, to zasłynęła z... odbiło się wielkim, dosyć sporym echem w środowisku, nie tylko filmowym, artystycznym. W 1972 roku jako 18-letnia dziewczyna wyszła za mąż za muzyka.
Właśnie.
Za Dominika Kutę, który też... Dominik Konrad też miał taką...
Pod takim pseudonimem niekiedy działał. Ja tak się zastanawiam, czy ten pseudonim nie wynikał może z poboru wojskowego, że może w ten sposób próbował się ukrywać, albo może nie mógł działać pod własnym nazwiskiem, nie wiem, ze względu na studia choćby, bo przecież były takie...
On miał 20 lat, on ma 18 lat, małżeństwo przetrwało 7 lat, ale Dominik Kutna w tym czasie był też no już znanym muzykiem, mimo 20 lat, już współpracował chyba z Czerwonymi Gitarami.
Tak, on w Czerwonych Gitarach zastąpił samego Krzysztofa Klęczona.
Miał też już pewne dokonania muzyczne. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, czy wiedzą, że jedną taką formacją, z którą współpracował Dominik Kuta, to była Grupa Biednych, 74 Grupa Biednych. No był gitarzystą, flechistą, no, bardzo uzdolniony muzyk, kompozytor, który właśnie w 1970 roku, chyba na samym początku 1970 roku dołączył do zespołu Czerwone Gitary i był, gdzie pełnił funkcję, no i wokalisty, i gitarzysty, flecista, a także pianisty. No i właśnie taki epizod, jeżeli chodzi o Dominika Kutę i Laurę Łącz, która później zasłynęła z kilku ciekawych ról. A potem, jeżeli chodzi już o Laurę Łącz, to po jakimś czasie została żoną znanego aktora Krzysztofa Hamca, z którym zagrała w filmie Kamienne tablice. Kamienne tablice to był rok 1983 i to było na kanwie, na motywach powieści Wojciecha Żukrowskiego. Ten film oglądałem i książkę nawet przeczytałem. Także no dosyć ciekawa fabuła, dosyć ciekawy film.
Czyli Kamienne tablice, kolejny tytuł do sprawdzenia.
Rok 1984, dokładnie 22 października, jak widzę, ten film został ukazany po raz pierwszy, czyli data premiery.
A propos Dominika Kuty, to tutaj ja pozwolę się włączyć, bo jako, że to mój, że tak powiem, konik, on też współpracował z Piotrem Janczewskim i jego Bractwem Kurkowym 1791. Pojawił się na płycie Życie, Miłość, Folk i do tego zespołu dołączył po rozstaniu z Czerwonymi Gitarami, bo z nimi chyba tylko na jednej płycie współpracował, właśnie na albumie Na Fujarce. A właściwie zanim jeszcze dołączył do Bractwa Kurkowego, to współtworzył taką bardzo ciekawą, zapomnianą, choć przypomnianą przez God Records w 2020 roku, grupę, która nazywała się Rodzina Pastora. To właściwie dwie grupy, nagrania dwóch grup zawarte były na tym wydawnictwie God Records, bo poza nagraniami radiowymi Rodziny Pastora i chyba jednym koncertowym, jak dobrze pamiętam, były jeszcze cztery utwory wydane wcześniej na małej czteroutworowej płytce grupy Dominika. To taka była różnica, że już wtedy bez któregoś z muzyków Rodzina Pastora działała. A no właśnie grupa Dominika Epki się doczekała w przeciwieństwie do Rodziny Pastora. No i my sobie do grupy Dominika i do Rodziny Pastora sięgniemy, może na razie do grupy Dominika i do kompozycji Ogon Pawia, której to autorem jest oczywiście Dominik Kuta. On tu gra na gitarze, flecie, na instrumentach klawiszowych, udziela się również wokalnie, zatem taki multiinstrumentalny talent, zapomniany zupełnie, mi się wydaje, że postać Dominika Kuty troszkę była przypomniana dwa lata temu, gdy artysta zmarł w marcu w 2023 roku w wieku zaledwie 71 lat. To co, odrobina muzyki od grupy Dominika i jeszcze chyba powrócimy na chwilkę, prawda, na jakiś mały wątek. Grupa Dominika, Ogon Pawia z Dominikiem Kutą w składzie. Thank you.
świat. Przyjdź do nas, nie trać młodych lat. Przyjdź do nas, z nami będziesz żył. Przyjdź do nas, by pokonać świat.
No i tak nam się tutaj bez pytania troszeczkę Rodzina Pastora wkręciła obok grupy Dominika. To były de facto te dwa prawie takie same, jeśli chodzi o personalia zespoły, chociaż akurat w Rodzinie Pastora tam w międzyczasie były zmiany w składzie, choćby zmiany wokalistek, bo pierwszą, jeśli dobrze pamiętam, wokalistką Rodziny Pastora była Maria Figiel, czyli siostra Piotra Figla, słynnego kompozytora, również kompozytora filmowego. A my będziemy się powoli dziś żegnać, prawda?
No niestety, musimy już kończyć. Jest za około 7 minut godzina 20, a od godziny 20 przypominamy Marek Tchórz i Krainie Czarno-Białych Klawiszy.
Tak, Marek nas zabierze do innej muzycznej krainy, a my dziś rozmawialiśmy o piłce nożnej, o najlepszym piłkarzu wśród aktorów i najlepszym aktorze wśród piłkarzy, czyli o Marianie Łączu, no i o jego córce Laurze Łączy, która kiedyś była, jako nastolatka jeszcze była żoną Dominika Kuty, z kolei znakomitego muzyka. Pięknie dziękujemy Państwu. Ja tak spoglądam na zegar i już widzę, że jeden z utworów nam się nie zmieści, więc powiem, co zamknie nasze dzisiejsze spotkanie. To będzie wątek filmowy, ale nie do końca, bo to będzie słynny temat z pierwszej etiudy będącej współpracą Romana Polańskiego i Krzysztofa Komedy, ale nie w oryginalnej wersji, bo jej, czego bardzo żałuję, nie mam, ale Dwaj ludzie z szafą, bo o tym filmie mówię, to temat muzyczny, który wielokrotnie był przetwarzany przez różnych artystów.
Film genialny dla mnie.
Film jest wybitny, ja go widziałem w kinie zresztą przy okazji wspominanego już przeze mnie chyba w Prokontrze takiego przeglądu z muzyką, z filmami, z muzyką Komedy. No i tu będzie orkiestra Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi. Pięknie dziękujemy Państwu. Andrzej Kusy.
Dziękujemy serdecznie. Krzysztof Kosiński.
I
zapraszamy za tydzień.
Do usłyszenia. Thank you.
Radio. Muzyka, pasjonaci, audycje autorskie.